Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Premier Czarnogóry został przyjęty przez Benedykta XVI.
Biskupi Białorusi składają wizytę ad limina.
Postępują przygotowania do zgromadzenia synodalnego dla Bliskiego Wschodu.
14 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Czarnogóry, Milo Dżukanowicza. Bałkański polityk spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu i z szefem watykańskiej dyplomacji. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podczas rozmów wymieniono opinie na temat sytuacji międzynarodowej i jej wyzwań, szczególnie w odniesieniu do regionu. Zwrócono uwagę na pozytywny wkład społeczny mniejszości katolickiej w Czarnogórze. Z uznaniem przypomniano zaangażowanie tamtejszych władz na rzecz pokoju i stabilności wśród zamieszkujących ten kraj narodowości i wyznań. W dzisiejszej działalności papieskiej znalazła się także prywatna audiencja dla Hansa Dietricha Genschera. Ten polityk liberalnej partii FDP, obecnie jej honorowy przewodniczący, był długoletnim ministrem spraw zagranicznych RFN. Odegrał przed 20 laty ważną rolę, wspierając demokratyczne przemiany w Polsce i na Węgrzech, poprzedzające upadek komunizmu także we wschodnich Niemczech.
Papież przyjął na audiencjach prywatnych 5 biskupów z Białorusi, którzy przybyli z wizytą ad limina. Wśród nich byli emerytowany arcybiskup Mińsko-Mohylewski, kardynał Kazimierz Świątek, który mimo ukończenia 95 lat nadal jest administratorem apostolskim diecezji pińskiej, oraz obecny metropolita białoruskiej stolicy arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
Ojciec Święty był bardzo zadowolony z rozwoju kościoła na Białorusi. Wiedział, że ten rozwój jest taki kompleksowy. Widać, że był dobrze zorientowany, ale też wypytywał, jak rozwijają się stosunki z społeczeństwem białoruskim, z władzami, a tak samo z kościołem prawosławnym. I bardzo ciekawiło jego też te pielgrzymki, które u nas odbywają się, czyli na przykład powiedziałem o peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. To też tak widać było, że mocno tym był zainteresowany, bo to są może rzeczy, które powiązują stare i nowe i nie tylko utrwalają wiarę, ale i wzmacniają ją. Samo dzisiaj jest możliwość założenia Uniwersytetu Katolickiego w Mińsku. Ojciec Święty bardzo tym się interesował.
Na 10 milionów mieszkańców Białorusi katolików jest 1 400 000. Największą społecznością religijną tego kraju są wyznawcy prawosławia. Szacuje się, że 40% Białorusinów to praktykujący prawosławni.
Ingerencją w kulturę konkretnego narodu nazwał kardynał Jean-Louis Thorin wyrok Trybunału w Strasburgu dotyczący obecności krzyża w szkolnych aulach. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego uczestniczył w rzymskim sympozjum, które podjęło temat chrześcijańskich korzeni Europy właśnie w kontekście strasburskiego wyroku. Kardynał Thorin zauważył, że sentencja ta uderza w tożsamość narodu. Podkreślił, że krzyż stanowi część kultury Włoch i co za tym idzie, naród włoski ma prawo zachować swą kulturową specyfikę.
Watykański purpurat przypomniał też o ogromnej roli, jaką mają do odegrania chrześcijanie we współczesnym świecie. Wartości, w które wierzą, powinni oni odważnie wnosić w debatę publiczną. My nie prosimy o azyl w tym społeczeństwie, wskazał przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, ale jesteśmy jego integralną częścią, a co za tym idzie, chcemy budować europejskość na bazie chrześcijaństwa.
Falę oburzenia wywołała we Włoszech wczorajsza napaść niezrównoważonego mężczyzny na premiera Silvia Berlusconiego. Trafiony w twarz metalową miniaturką mediolańskiej katedry, szef rządu trafił do szpitala. Incydent, który wpisał się w trwającą we Włoszech ostrą walkę polityczną, potępił Kościół. Komentując wydarzenie, watykański rzecznik zwrócił uwagę na realne niebezpieczeństwo przejścia z agresji werbalnej do fizycznej. Wszelka przemoc zasługuje na bezwarunkowe potępienie przez wszystkie siły polityczne i grupy społeczne, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Podobnie sprawę skomentowało prezydium konferencji Episkopatu Włoch, wyrażając solidarność z szefem rządu. Życzymy przywrócenia w naszym kraju spokojniejszej i pełnej szacunku atmosfery kultury dla osiągnięcia dobra wszystkich i każdego z osobna, większej jedności społecznej i odpowiedzialności politycznej, napisali włoscy biskupi.
Nie będzie pokoju na ziemi, jeśli nie ustanie ucisk, niesprawiedliwość i nierówności, powiedział w Atenach sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Arcybiskup Dominik Mamberti uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Odbyło się ono na początku miesiąca z udziałem ministrów spraw zagranicznych 56 krajów członkowskich OBWE.
Szef watykańskiej dyplomacji wyraził uznanie dla greckich inicjatyw celem zapobiegania konfliktom. Zauważył jednak, że ważne kroki co do kontroli zbrojeń nie mogą przesłonić zapomnianych wojen, które, choć niezauważane przez opinię publiczną, nadal powodują śmierć i cierpienia osób cywilnych. Podjął też sprawę migracji, przypominając, że ponad 200 milionów ludzi na świecie żyje i pracuje poza ojczyzną. Konkretne korzyści, jakie wnoszą imigranci do przyjmujących ich krajów, często zaciemnia się w mediach i opinii publicznej stereotypowymi uogólnieniami. Arcybiskup Mamberti zwrócił ponadto uwagę, że chrześcijanie różnych wyznań to dziś najbardziej prześladowana religia, a dyskryminację cierpi 200 milionów z nich. Z uznaniem wspomniał dyskusję panelową o nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan, zorganizowaną przez OBWE w Wiedniu w marcu bieżącego roku. Przedstawiciel Watykanu opowiedział się za jej rychłą weryfikacją.
Dziennik Radia Watykańskiego. Ewangelizacja Bliskiego Wschodu znalazła się w centrum obrad przedstawicieli tamtejszych kościołów, którzy przygotowują synod biskupów dla tego regionu. W spotkaniu uczestniczyło 7 patriarchów i 2 kardynałów z Kurii Rzymskiej. Odbyło się ono pod koniec listopada, jednak dopiero dziś opublikowano komunikat prasowy. Czytamy w nim, że zgodnie z sugestią sekretarza generalnego synodu biskupów, arcybiskupa Nikoli Eterowicza, za najważniejszą kwestię uznano dawanie świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jest to zadanie wszystkich kościołów lokalnych i każdego z ich członków, od biskupów po zwykłych wiernych. Ewangelizacja Bliskiego Wschodu powinna się dokonywać w jedności z całym Kościołem i w mocy Ducha Świętego, zaznaczył arcybiskup Eterowicz.
W czasie dwudniowego spotkania przedstawiciele i zwierzchnicy poszczególnych kościołów zaprezentowali sytuację chrześcijaństwa w swym regionie. Pracowano również nad redakcją lineamenta, czyli dokumentu, który ma pomóc w przedsynodalnej refleksji na szczeblu lokalnym. Synod odbędzie się od 10 do 24 października w Watykanie pod hasłem Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie, komunia i świadectwo. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.
Na zgromadzeniu specjalnym Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu będą też reprezentowani hebrajskojęzyczni katolicy z Izraela. Poinformował o tym ich wikariusz patriarchalny ojciec Dawid Neuhaus. Ponieważ wikariat należy do Patriarchatu Jerozolimskiego, stojący na jego czele jezuita, w drugiej połowie zeszłego miesiąca wziął udział w spotkaniu konferencji biskupów łacińskich w regionach arabskich. Doroczne zebranie konferencji co 10 lat odbywa się w Rzymie. Tak było właśnie tym razem. Jednym z jego głównych tematów były przygotowania do przyszłorocznego synodu biskupów. W opublikowanym po zebraniu konferencji wywiadzie dla agencji Zenit ojciec Neuhaus, który pochodzi z żydowskiej rodziny, przedstawił aktualną sytuację katolików języka hebrajskiego w Izraelu.
Są wśród nich zarówno Żydzi, jak ludzie innego pochodzenia, stwierdził ojciec Dawid. Jako przykład wskazał dzieci pracujących tam zagranicznych katolików niearabskich, które uczą się w szkole po hebrajsku. Obecnie hebrajskojęzyczni wierni spotykają się na nabożeństwa w 6 ośrodkach, znajdujących się w różnych miastach izraelskich. Pracuje wśród nich 9 księży. Ich wikariusz patriarchalny zwrócił uwagę, że synod biskupów dla Bliskiego Wschodu będzie dotyczył głównie kościoła arabskojęzycznego, który żyje w środowisku o większości muzułmańskiej. Jednak do rzeczywistości bliskowschodniej należy dziś także państwo Izrael. Obecność naszego wikariatu, choć jest skromna i bez rozgłosu, może wnieść ważne chrześcijańskie świadectwo, że współistnienie, pojednanie, dialog i wzajemne ubogacanie się są możliwe, powiedział ojciec Neuhaus. Uważa on, że obecność przedstawiciela hebrajskojęzycznych katolików w konferencji biskupów łacińskich w regionach arabskich jest jakby znakiem eschatologicznym, obietnicą pokoju i pojednania.
Wietnamski kościół rozpoczął odbudowę Narodowego Sanktuarium Maryjnego w La Vang. W roku ubiegłym komunistyczny rząd oddał skonfiskowane tereny, a teraz rozpoczęły się roboty budowlane. Ambitny plan zakłada zakończenie prac za niespełna rok, by w nowo wybudowanej bazylice odbyło się zakończenie roku jubileuszowego wietnamskich katolików świętujących 350-lecie pierwszych wikariatów apostolskich. Kosztorys projektu wyceniono na $25 milionów, a całą sumę uzbierali dobroczyńcy. Nowa bazylika ma mieścić 5000 pielgrzymów, poza tym przy sanktuarium zaprojektowano centrum konferencyjne, kaplicę adoracji eucharystycznej, centrum rekolekcyjne, obiekty wystawowe oraz domy dla pielgrzymów. Stara bazylika została zniszczona w 1972 roku podczas wojny wietnamskiej.
Również władze lokalne zaangażowały się we wznoszenie Narodowego Sanktuarium Wietnamu. Na początku grudnia rozpoczęły budowę 4 dróg dojazdowych. Nowe obiekty zaprojektowano do obsługi setek tysięcy pielgrzymów, którzy najliczniej odwiedzają sanktuarium w odpust w niebowzięcia Matki Bożej, powiedział rektor sanktuarium w La Vang, ksiądz Jacob Lesien. Dodał też, że do obowiązków strony kościelnej należy przeniesienie 20 rodzin osiedlonych przez komunistów na terenie sanktuarium. Dla nich trzeba wybudować nowe domy.
W 1988 roku Jan Paweł II podczas kanonizacji 117 wietnamskich męczenników wielokrotnie podkreślał znaczenie sanktuarium i wyraził pragnienie, by bazylikę w La Vang odbudowano. Teraz życzenie Ojca Świętego spełnia się, a wietnamscy biskupi mają nadzieję, że jubileusz wietnamskiego kościoła uświetni pielgrzymką do tego azjatyckiego kraju Benedykt XVI.
Katolicy w Malezji wciąż walczą o prawo do nazywania Boga w swym własnym języku. Nadal bowiem obowiązuje rządowy ukaz, zgodnie z którym malajskie słowo Bóg, czyli Allah, jest zastrzeżone tylko dla Boga muzułmanów. Dzisiaj, po trwających już 2 lata bataliach prawnych, Kościół odwołał się do Sądu Najwyższego i zażądał zniesienia rządowych ograniczeń, które, jak wykazali kościelni prawnicy, są niezgodne z konstytucją. Spór o Allaha rozpoczął się w Malezji w 2007 roku, kiedy rząd po raz pierwszy wydał zakaz używania słowa Bóg poza islamem. Przy tej okazji skonfiskowano też przetłumaczone na malajski Biblię i zakazano wydawania w tym języku katolickiego tygodnika.
Czas Adwentu na Słowacji ma obok tradycyjnych znaków jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Już od ponad 15 lat tysiące dzieci na terenie całego kraju przygotowują się do kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia w ramach międzynarodowego projektu Dobra Nowina.
Doroczny projekt pod hasłem Podajmy rękę dzieciom, przygotowywany w Adwencie, a realizowany w okresie od Wigilii Bożego Narodzenia do uroczystości Trzech Króli, połączony jest ze zbiórką pieniędzy na rzecz dzieci w krajach afrykańskich. Przed 15 laty kolędowało około 3000 dzieci, które pomogły rówieśnikom w Nairobi, a w ubiegłym roku w akcji wzięło już udział ponad 26 tysięcy dzieci. Odwiedziły one prawie 79 tysięcy rodzin na terenie 1200 parafii i zebrały około 750 tysięcy euro. Zebrane pieniądze przeznaczono na kontynuowanie prowadzonych od kilku lat projektów pomocowych, między innymi w Kenii, w Sudanie i Ugandzie. Tradycyjnie już trzecią niedzielę Adwentu przedstawiciele dzieci, dorośli animatorzy i członkowie ruchu chrześcijańskich wspólnot dzieci, tak zwanego RK, którzy monitorują cały projekt, wypełniły świątynie katedralne w stolicach swoich diecezji. Tam podczas mszy biskupi pobłogosławili małych kolędników i dokonali rozesłania ich z dobrą nowiną. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.